Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Kai Streetmatera zatytułowanej Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura? Przełożyła Agnieszka Gadzała. Czyta Bartosz Głogowski. Przedmowa. Nowe Chiny, nowy świat. Ta książka jest przekazem z przyszłości, jeśli sprawy przybiorą zły obrót. Jest przekazem z waszej, a właściwie z naszej wspólnej przyszłości. W tej chwili sprawy nie idą w najlepszym kierunku i właśnie dlatego powstała ta książka. Pomysł na nią zrodził się w dniu, a dokładniej w nocy, kiedy Donald Trump został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kiedy kończyłem ją pisać, chińskie partyjne czasopismo Kyushu, Poszukiwanie Prawdy, ogłosiło Xi Jinpinga człowiekiem wybranym przez historię. Historia często płynie leniwym nurtem, który nas niesie tak, że w ogóle nie zauważamy jego ruchu. W tej chwili jest inaczej. Zupełnie jakbyśmy byli świadkami jednego z tych momentów, w których spektakl zwany historią jest niemal fizycznie uchwytny. Coś się dzieje i z nami, i z Chinami. Nie sposób już rozdzielić tych dwóch stron. Żyjemy w świecie bez prawdy, w świecie pełnym fake newsów, manipulowanym różnymi faktami alternatywnymi. Ja w każdym razie żyję w takiej rzeczywistości od 20 lat, zarówno przez wiele lat w Chinach, jak i w Turcji, od 2005 do 2012. W latach 80. studiowałem w Chinach, potem pracowałem tam jako dziennikarz, najpierw w latach 1997-2005, później jeszcze raz, 2012-2018. Rządzenie za pomocą kłamstwa jest prawdopodobnie równie stare jak sama władza, a jednak nas, ludzi Zachodu, szokuje powrót autokratów i kandydatów na autokratów, a wraz z nimi powrót kłamstwa jako narzędzia władzy. Urządziliśmy się w demokracji i żyjemy w wygodnym przekonaniu, że inne systemy polityczne i związane z nimi techniki bezpowrotnie odeszły w przeszłość. Tymczasem w Ameryce Donald Trump został wybrany na najwyższe stanowisko i jest obecnie najpotężniejszym człowiekiem akurat tej demokracji, która dla wielu krajów stanowiła wzór do naśladowania. To człowiek, który bardzo poważnie traktuje siebie i jest przywiązany do swojej nienawiści i ignorancji. Teraz zabiera się do niszczenia podstaw naszego uprzywilejowanego w skali globu życia z ostatnich dziesięcioleci. Ten człowiek wprawdzie ordynarnie wyzywa naszego rywala, Chiny, ale jednocześnie wyraża niekłamany podziw dla nieograniczonej władzy tamtejszego przywódcy. To człowiek, po którym Europa nie może się spodziewać niczego dobrego, bo on chce wywierać na nią presję i używać jej do swoich celów. Autokraci wszelkiej maści zwietrzyli swoje 5 minut i wyciągają rękę do awanturniczych populistów w naszych krajach. Czas wsłuchać się w to, co nadchodzi. Czas popatrzeć wokoło, zwłaszcza w stronę Chin. Powstaje tam właśnie nowa jakość, coś, czego do tej pory nie znaliśmy. Nowy kraj, nowy sposób rządzenia. Komunistyczna Partia Chin dała swojemu przewodniczącemu, Xi Jinpingowi, pozycję tak wysoką, jakiej nie miał żaden z przywódców od czasów Mao Zedonga. Xi jest na szczycie, a nad nim jest tylko niebo. Chiny znowu mają więc swojego sternika. Xi skupia w ręku największą władzę od dziesięcioleci i rządzi krajem, który jest tak silny, jak nie był nigdy w ciągu ostatnich kilkuset lat. Rządzi narodem, którego wielką ambicją jest dalsze zwiększanie siły gospodarczej, politycznej i militarnej, a któremu jak prezent z niebios spadł demontaż Zachodu, dokonywany przez sam Zachód. Ma do dyspozycji technologie informacyjne XXI wieku wraz z ich radykalnie nowymi możliwościami kontroli i manipulacji. Takim arsenałem nie dysponował dotąd żaden dyktator. Tak więc Xi i jego partia zabierają się do wymyślania nowej formy dyktatury, właściwej epoce informacji. Są przy tym w pełni świadomi współzawodnictwa z systemami Zachodu, a to ma ogromne implikacje dla demokracji naszego globu. To już nie są Chiny, jakie znaliśmy przez ostatnie 40 lat. Chiny Deng Xiaopinga, 1904-1997, który po śmierci Mao Zedonga, 1976, zaaplikował krajowi program reform i otwarcia. Xi Jinping obiecał swojemu narodowi i światu nową epokę i rzeczywiście buduje nowe Chiny. Teraz zarówno naród chiński, jak i świat mają powody do niepokoju. Gdzie Deng Xiaoping zalecał pragmatyzm, tam Xi Jinping znowu hołduje ideologii z dawno niewidzianą pasją i nieustępliwością, głosi ideę Marksa i wciela w życie ideę Lenina. A ponieważ wyczuwa, że wielu Chińczykom Marks już nic nie mówi, daje im w pakiecie także Konfucjusza i zapamiętały nacjonalizm. Deng głosił swojemu krajowi otwartość i ciekawość, tymczasem Xi znowu wpędza go w izolację. Nie jest tak, że Xi chce zmusić swoją partię do czegoś, co jest obce jej naturze. Przeciwnie, on z wielką energią realizuje jej najgłębsze i najtajniejsze życzenia. Wielu działaczy partyjnych stawia sobie w cichości ducha zasadnicze pytanie. Do czego właściwie partia potrzebuje jeszcze tego niemal stuletniego wehikułu słusznie minionej ideologii z najsłuszniej minionych czasów? Tam, gdzie partii groził rozpad, Xi dał jej nową siłę i dyscyplinę, a tam, gdzie poruszała się po omacku, gdzie brakowało jej orientacji, wytyczył konkretną linię. Partia odwdzięcza mu się, przyjmując go już za życia do panteonu swoich wielkich myślicieli i wyposażając go w niemal nieograniczoną władzę. Xi przypomina wszystkim, że ten kraj był już kiedyś łupem partii. Przypadł jej w udziale, kiedy zwyciężyła w wojnie domowej. W Chinach do dzisiaj armia należy do partii, nie do państwa. Samo państwo również należy do partii. No a partia? Partia obecnie należy tylko do Xi. Poddaje się swojemu przywódcy, który z dyktatury jednej partii ponownie czyni dyktaturę jednostki. Partia nazywa Xi zbawcą socjalizmu. Wie też, że uratował jej władzę. Samego przywódcę bardzo dręczy chyba przypadek Związku Radzieckiego. Kiedyś miał nawet powiedzieć, że w ZSRR brakowało właściwego człowieka. W Chinach jest inaczej. Chiny mają teraz jego, Xi Jinpinga, i to dożywotnio. Nikt już nie prorokuje upadku jego systemu, a partia może sobie pozwolić na długofalowe plany. Rok 2024 będzie dla chińskiej partii rokiem epokowym, bo właśnie wtedy prześcignie ona siostrzaną komunistyczną partię Związku Radzieckiego, która tak zawiodła. Komunistyczna partia Chin będzie najdłużej rządzącą partią komunistyczną w dziejach ludzkości. Zachód powinien ostatecznie porzucić myślenie życzeniowe, zdemaskowane już przed wielu laty przez pewnego mądrego autora jako chińskie złudzenia, że gospodarcze otwarcie i rosnący dobrobyt w Chinach automatycznie spowodują liberalizację polityczną i że ta zmiana dokona się dzięki handlowi. Przez długi czas, wbrew wszelkiej oczywistości, było to wyobrażenie praktyczne i uspokajające. Komunistyczna partia Chin też była partią, jakiej świat jeszcze nie widział. Wcielała bowiem w Chinach kapitalizm, określając go mianem socjalizmu chińskiego typu. Zaprawdę była zdumiewającym zjawiskiem o fenomenalnej elastyczności i zdolności adaptacyjnej. Nigdy przy tym nie zrezygnowała ze swojego autokratycznego jądra, ale w ostatnich dekadach w samej partii i strategicznych miejscach w kraju trwały nieustanne działania reformatorskie, toczyły się oryginalne debaty, przeprowadzano zaskakujące eksperymenty i odważnie przekraczano rozmaite tabu. W Chinach Xi Jinpinga już tak nie jest. Jego przywództwo spowodowało, że wszelkie nieortodoksyjne nurty nagle powysychały. Dyktator zaczyna udowadniać coś przeciwnego, że jeśli taki kraj jak Chiny chce się uczynić wielkim i silnym, to najlepszym systemem jest silna autokracja. Ba, udowadnia wręcz, że partia potrzebuje właśnie silnej dyktatury, żeby urzeczywistnić chiński sen. To dlatego Xi szybko rozprawia się z ważnymi zasadami polityki reform i otwartości Deng Xiaopinga. Chiny Xi nie są już państwem, które wszystko podporządkowuje sukcesowi gospodarczemu. Teraz najważniejsza jest kontrola polityczna. Jego partia nie przekazuje już zadań państwu, przedsiębiorstwom, społeczeństwu obywatelskiemu czy mediom, a więc tym wszystkim, którzy wywalczyli sobie pole swobodnego działania. Xi tę swobodę znowu zniszczył. We wstrząsanej kryzysami partii komunistycznej udało mu się w ciągu jednej kadencji zaprowadzić rządy żelaznej ręki. Różnorodne, żywe, niekiedy też buntownicze społeczeństwo Xi zharmonizował, jak się to określa w Chinach, czyli zdusił głosy wszystkich inaczej myślących i wszystko podporządkował partii. Zachowuje się jak człowiek, którego nie można skorumpować, i czyści kraj i partię, także pod względem ideologicznym. W Chinach nie ma prawa istnieć nawet pięć ziemi, na której nie spoczywałoby jego czujne spojrzenie. Xi czyni partię jeszcze bardziej nieomylną niż kiedykolwiek była, jeszcze bardziej wszystko wiedzącą i wszechobecną. A zatem Xi wykonuje jedną nogą ogromny krok do tyłu w przeszłość. Jest leninistą z krwi i kości. Ponadto ma apetyt na władzę. Niektórzy porównują go z Mao Zedongiem, ale to odniesienie jest nietrafione, ponieważ Mao był wiecznym buntownikiem, który w chaosie czuł się jak ryba w wodzie. Fetyszami Xi Jinpinga są natomiast kontrola i stabilizacja. Pod wieloma względami jest on wręcz antytezą Mao. Nie jest rewolucjonistą, tylko technokratą. Jednakże technokratą elastycznym, zręcznie poruszającym się w labiryncie aparatu. Przywraca jednak pewien eksperyment z dziedzictwa Mao. KPH znowu ćwiczy się w dokładnym kontrolowaniu myśli i ponownie próbuje kształtować nowego człowieka. Partia uważa wręcz, że tym razem, przy drugim podejściu, ma znacznie większe szanse niż dawniej, ponieważ dyktatura Chin modernizuje się właśnie, korzystając z narzędzi XXI wieku. Drugą nogą Xi stawia natomiast ogromny krok w przyszłość. Sięga do miejsca, którego wielu dyktatorów już szukało, ale w którym żaden jeszcze nie był. Dawno minęły czasy, gdy partia reagowała nerwowo i trwożnie na nowe technologie, jak chociażby internet. Reżim nie tylko nie obawia się już cyfrowego świata. On wręcz uwielbia poznawać nowe technologie. Chiny, jak żaden inny kraj na świecie, stawiają na technologie informacyjne. Partia wierzy, że sztuczna inteligencja, SI, oraz Big Data pozwolą stworzyć mechanizmy sterowania, które katapultują w przyszłość gospodarkę, a aparatowi władzy zapewnią odporność na kryzysy. Jednocześnie partia dąży do stworzenia najdoskonalszego państwa policyjnego, jakie kiedykolwiek istniało na świecie. Więcej, takiego państwa, którego często nawet się nie podejrzewa o nadzór czy inwigilację, ponieważ ono wszczepia kontrolę wprost do głów swoich poddanych. Te nowe Chiny to już nie jedne wielkie koszary z ascezą i dyscypliną, jak to było jeszcze w czasach Mao, lecz raczej sprawiająca dobre wrażenie barwna mieszanka roku 1984 George'a Orwella i nowego wspaniałego świata Aldusa Huxleya, w której człowiek poddaje się komercji i rozrywce i w ten sposób sam pozwala się nadzorować. Większość poddanych ma przy tym nieustannie świadomość, jakimi środkami nacisku dysponuje władza. Jest to promieniowanie tła we wszechświecie tej partii. Ważnym elementem tych nowych Chin jest na przykład system kredytu społecznego. Od 2020 roku ma on odnotowywać w czasie rzeczywistym wszystkie działania każdego Chińczyka oraz sumę jego zachowań ekonomicznych, społecznych i moralnych, a następnie zapisywać na jego koncie nagrody i kary. Wizja ta zakłada, że wszechobecne algorytmy stworzą poddanego wydajnego ekonomicznie, społecznie dostosowanego i politycznie uległego, który sam siebie będzie zapobiegawczo cenzurował i stosował wobec siebie sankcje. Partia nie wymaga jak niegdyś fanatycznej wiary. Dzisiaj wystarcza jej cicha współpraca. Gdyby Xi i partia zrealizowali te plany, oznaczałoby to powrót do totalitaryzmu. Tyle, że teraz byłby to totalitaryzm w cyfrowych szatach. Autokraci na całym świecie mieliby natomiast otwartą drogę ucieczki do przodu. Nowy system operacyjny, który można by zamawiać w Chinach, może nawet razem z umową serwisową. Czy system tworzony przez partię Xi Jinpinga może funkcjonować w kraju, którego społeczeństwo jest dzisiaj zróżnicowane jak nigdy dotąd, a oczekiwania i marzenia konsumpcyjne nowej klasy średniej są takie same jak w innych krajach? Przez dekady komunistyczna partia Chin mówiła przecież, że ośrodki miejskie przeżywają pod jej rządami okres wyjątkowego dobrobytu. Dzięki temu zresztą klasa średnia stanowiła przez długi czas najbardziej zadowoloną część społeczeństwa i była największym sprzymierzeńcem partii. Wkrótce będzie też mogła głębiej odetchnąć, ponieważ Xi Jinping nakazał oczyszczenie trującej mgły, którą mieszkańcy chińskich miast uważali dotąd za powietrze. Jednakże wyzwania są ogromne. Społeczeństwo gwałtownie się starzeje, a podziału kraju na biednych i bogatych Xi na razie nie zdołał zmienić. Chiny same nazywające siebie państwem komunistycznym, borykają się z nierównościami ekonomicznymi w społeczeństwie, które należy do najbardziej rozwarstwionych na świecie. W stołecznym Pekinie już kilka lat temu było więcej miliarderów niż w Nowym Jorku, a bezwstydna kleptokracja za przyzwoleniem władzy zbijała przez wszystkie te lata ogromne majątki, co pozostali obywatele przecież widzieli. Autokratyzm Xi generuje jednak różne ryzyka. System, tak zdumiewająco do niedawna elastyczny i zdolny do przekształceń, za sprawą Xi staje się znowu sztywny i odporny na krytykę i nowe idee. Przysporza mu to wrogów we własnych szeregach i budzi chęć zemsty. Xi o tym wie. To między innymi z tego powodu oferuje swojemu narodowi rojenia o wielkomocarstwowości i podaje mu na tacy ideologicznego wroga, czyli Zachód. To najbardziej tandetny sposób jednoczenia narodu i Zachód powinien sobie z tego zdawać sprawę i wyciągać wnioski. Poza tym do przeszłości należy już powściągliwość w polityce zagranicznej. Xi Jinping obwieszcza więc światu, że Chiny wracają na szczyt, będą pierwszym narodem świata. Partyjne media trąbią: Zachód ma zrobić miejsce Chinom. Kapitalizm i demokracja muszą się przesunąć. Świat musi poznać Chongguofangan, chińskie rozwiązanie. Po latach defensywy KPH pod wodzą Xi Jinpinga znowu może być dumna i przekonana o przewadze swojego systemu. Xi twierdzi, że chińska demokracja jest najbardziej prawdziwa i w dodatku najbardziej wydajna. Natomiast liberalny Zachód tonie w kryzysach i chaosie, jak pisze triumfująco propagandowa prasa. Nadszedł czas na zmianę. Autodemontaż USA za prezydentury Donalda Trumpa jest dla KPH darem niebios. Takim samym darem niebios jest dla niej zapatrzona w swój własny pępek Europa, która nawet nie dostrzega, jak maleje jej znaczenie w dzisiejszym świecie. Nie, to nie jest jeszcze nowa zimna wojna, ale w pewnym momencie znów dojdzie do rywalizacji systemów. Xi Jinping proponuje teraz światu mądrość Chin, czyli model gospodarczy i polityczny państwa, któremu przewodzi. W Chinach mówią, że Mao Zedong pokonał wrogów ludu. Deng Xiaoping uczynił naród bogatym. A Xi Jinping czyni go silnym i sprawia, że Chiny stają się centrum świata. Chińska gospodarka ma być światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych technologii, co komunistyczna partia Chin zapisała w planie Made in China 2025. A jej projekt nowego jedwabnego szlaku, przez propagandowych biurokratów nazywany chętniej One Belt, One Road, OBOR, albo Belt and Road Initiative, BRI, czyli jeden pas i jedna droga. Jest nie tylko globalnym projektem infrastrukturalnym i inwestycyjnym, ale także częścią planu nowego porządku międzynarodowego według pomysłu chińskiej partii. Cele Chin są tak ambitne, że zapierają dech w piersiach. Ale też ten kraj często nie pozwalał człowiekowi swobodnie oddychać. Chińczycy już od dawna mają największe obroty w handlu na świecie. W ciągu najbliższych 10, może 15 lat kraj ten stanie się największą gospodarką narodową na Ziemi. Jak poza tym przeobrażą świat? Przede wszystkim jednak, jak my sobie z tym poradzimy? Obserwuję owczy pęd, czy brak refleksji, z jakim część obywateli zachodnich demokracji ulega urokowi prawicowych populistów i nowych, samozwańczych autokratów. Widzę, jak myślą naiwni i ślepi na rzeczywistość Europejczycy. Przekonani, że ich stary, przytulny świat jest dany od Boga raz na zawsze. I zastanawiam się, co mogłoby spowodować zmianę ich nastawienia. Co pomogłoby im zrozumieć zachodzące obecnie procesy? Czy pozbawieni na jakiś czas swojej wygodnej i dobrze znanej strefy komfortu i wrzuceni w wielki, nieprzyjazny świat doceniliby to, co mają? Czy wysłani do Turcji, gdzie demokracja ulega gwałtownemu rozkładowi, albo do Rosji? Tam również cynizm i kłamstwo od dawna stały się racją stanu i racją bytu. Pojęliby, ile możemy stracić? A może potrzebna byłaby im brutalna konfrontacja z tyranią? Bo to do niej w ostatecznym rozrachunku prowadzi tolerowanie populizmu i polityczne uśpienie. Ale najlepiej byłoby ich wysłać do Chin. Dopiero w Chinach bowiem zobaczyliby na własne oczy, w jakim tempie zachodzą te przeobrażenia. Z jaką ambicją i wiarą w przyszłość mamy tam do czynienia. Z jak bezlitosną rywalizacją wszystkich ze wszystkimi i niczym niehamowaną rządzą bogactwa i władzy. Ten pęd zapiera dech w piersi. Może wytrąciłby ich wreszcie z bezwładu i ignorancji. Może wywołałby szok, którego potrzebują, żeby w swoich krajach nie dawać pożywki populistom, nie pozwalać się już manipulować i rozgrywać przeciwko sobie. Tak, pobyt w Chinach mógłby zaszczepić w nich odwagę i siłę do budowania sprawiedliwej i demokratycznej przyszłości Europy. Jako bonus dostaliby tam nieporównanie lepsze jedzenie niż u siebie. Mogliby też poznać wielu wspaniałych i serdecznych ludzi, których zapał, rozmach i odwaga wzbudzają podziw i uznanie. Jedno jest pewne. W nadchodzących dekadach to nie Rosja będzie stanowić największe wyzwanie dla demokracji zachodnich. Będą nim Chiny. Pewne siebie, coraz bardziej autorytarne, zdecydowane, z dnia na dzień stwarzające nowe fakty. Nie te Chiny, które wyśnili sobie niegdyś prostoduszni optymiści. Nie Chiny, które powtórzyłyby drogę Korei Południowej czy Tajwanu, a więc krajów, które mając za sobą porównywalne stadia rozwoju gospodarczego, ostatecznie wybrały drogę demokratyzacji. To będą Chiny z leninowską dyktaturą, dysponujące potężną gospodarką i swoją wizją przyszłości. Takie Chiny będą chciały kształtować świat na swoje podobieństwo. To one tworzą globalne sieci i poszerzają wpływy. Liberalne demokracje po raz pierwszy konfrontują się z takim państwem i dzieje się to akurat w chwili, kiedy Zachód słabnie, a zbudowany przez niego porządek świata osuwa się w kryzys. Europa musi sobie uświadomić ryzyko tej sytuacji. Oczywiście można i należy w przyszłości kooperować z Chinami, prowadzić z nimi interesy. Europejczycy muszą się jednak wykazać znajomością wewnętrznego charakteru państwa środka i umieć przewidywać jego zamiary. W tej chwili ten chiński model, neoautorytarne opanowanie internetu i nowych technologii, nie tylko doskonale funkcjonuje, ale i promieniuje na zewnątrz, bo kraje takie jak Rosja, Arabia Saudyjska, Wietnam czy Kambodża od dawna biorą przykład z Pekinu, pioniera w kwestiach wyrafinowanej manipulacji sieciowej i manipulowania społeczeństwem. Kiedyś panowało przekonanie, że kapitalizm przyniesie Chinom wolność. Nie przyniósł. Potem mówiło się, że internet będzie inwigilował władzę partii. Obecnie wygląda raczej, jakby to Chiny inwigilowały jednocześnie i kapitalizm, i internet. Mamy uzasadnione powody, żeby uznawać nasz system za lepszy i bardziej godny człowieka niż system chiński. Ludzie często chyba jednak zapominają o czymś istotnym, że my, Europejczycy, żyjemy wprawdzie w najlepszych możliwych czasach i w najlepszym z możliwych miejsc, ale takie życie, wolne od przemocy, samowoli i strachu, w długiej historii ludzkości nie jest jednak czymś zwyczajnym i automatycznym, ale stanowiło i stanowi nieprawdopodobny wyjątek. Dzieje człowieka to w przeważającej mierze historia plemion, klanów, królestw i narodów, których codziennością były szykany i tyrania, korupcja i samowola, prześladowania i terror. Dzisiaj już nie wystarczy, jakoś to będzie. Że przecież zawsze tak było? Nie, nie zawsze. Często po prostu wszystko szło nie tak, jak trzeba. Teraz też na cholernie wielu frontach idzie nie tak, jak trzeba. My, w Europie, powinniśmy sobie każdego ranka na nowo powtarzać. Nie, nie zawsze tak było i nie musi wcale na zawsze tak pozostać. Również z tego powodu trzeba patrzeć na Chiny. Patrzcie na Chiny. A kto nie marzy o rocznym pobycie w Pekinie, Szanghaju, Hangzhou, Chengdu czy Shenzhen, może przeczytać tę książkę. Z rozmysłem podzieliłem ją na 3 bloki tematyczne, które niekiedy wzajemnie się jednak przenikają. W pierwszym bloku pokażę klasyczne mechanizmy dyktatury. Jak niszczy ona podejście obywateli do prawdy i rzeczywistości, używając przy tym własnego języka, stworzonego specjalnie w tym celu. Jak stosuje terror i represje i dlaczego chętniej posługuje się propagandą i kontrolowaniem myśli swoich poddanych. I dlaczego co jakiś czas zmusza obywateli do kolektywnego zapominania. No i jak nauczyła się kochać internet. Pierwszy zwiastun możliwości XXI stulecia. Drugi blok tematów dotyczy wymyślania przez Chiny nowego typu dyktatury, której partia tworzy państwo, jakiego jeszcze nigdy nie było i używa technologii, które gospodarce dają turbonapęd, dążąc jednocześnie do prześwietlenia ludzkiego mózgu aż po ostatnie zakamarki. Dyktatury, dzięki której Chiny, wykorzystując big data i sztuczną inteligencję, chcą prześcignąć Stany Zjednoczone, a w pewnych obszarach już dawno je prześcignęły. Dlaczego partia sądzi, że dzięki SI niedługo będzie z wyprzedzeniem wiedziała, kto ma jakieś niecne zamiary? Chociaż sam zainteresowany może jeszcze nie mieć o tym pojęcia. Pisze w nim o tym, że wdrażając system społecznego zaufania, partia dzieli ludzi na godnych i niegodnych zaufania. I chce, żeby wkrótce wszyscy zachowywali się w sposób standardowy i przewidywalny. Ale już dzisiaj odmawia tym niegodnym zaufania wstępu do samolotów i pociągów pospiesznych. I o tym, jak od najdawniejszych czasów dyktatury wydają owoce w postaci wypaczonych, pokrętnych osobowości. Wreszcie w trzecim bloku tematów stawiam pytanie, czy taki system może funkcjonować. A jeśli tak, to co to oznacza dla nas? Opisuję tu, jak chińska partia komunistyczna zdobywa coraz większy wpływ na świat i jak zyskuje na słabości zachodnich demokracji. Wyjaśniam też, dlaczego w ostatecznym rozrachunku więcej będzie zależało od naszej siły niż od siły Chin. Słowo. Jak autokrata odbiera nam język? Oświecona demokracja Chin stawia Zachód w cieniu. Agencja informacyjna Xinhua. 17 października 2017. Mieszkam w wolnym, demokratycznym, praworządnym kraju. Mieszkam w Chinach. W Pekinie, moim mieście, na banerach i plakatach na każdej ulicy, na każdym rogu widnieją napisy wolność, demokracja, praworządność. Są to bowiem podstawowe wartości socjalizmu, które od lat przywołuje partia. Believe me, wierzcie mi. Woła w tym czasie do tłumów na drugim końcu świata prezydent USA. To, wierzcie mi, jest charakterystycznym wykrzyknieniem Donalda Trumpa, które prezydent z upodobaniem umieszcza na końcu swoich wypowiedzi. A w samych wypowiedziach raz po raz powtarza, że czarne jest białe, a białe jest czarne. W pierwszym roku prezydentury dziwaczność wciąż jeszcze odbierano jako dziwaczną. Panowało powszechne zdumienie niekonwencjonalnym zachowaniem prezydenta. Nie działało jeszcze późniejsze znieczulenie. Niestety dawno już zatarło się w zbiorowej pamięci wspomnienie, że takie kłamstwa nie są w historii ludzkości niczym szczególnym. Na pewno zaś nie są rzekomo patologiczną cechą różnych błaznów politycznych. One istniały we wszystkich epokach i do dziś charakteryzują autokratów i pretendentów do tej roli. Kto żył kiedykolwiek pod władzą tworzących się autokracji lub dyktatur, na przykład w Turcji, Rosji czy w Chinach, ten aż nazbyt dobrze zna bezwstydne, świadome i systematyczne przekręcanie faktów à la Trump. Kłamstwo należy do podstawowego słownika autokraty. Jest dla niego przede wszystkim narzędziem sprawowania władzy. Fake newsy? Fakty alternatywne? Dla miliardów ludzi na kuli ziemskiej to nic nowego. To codzienność ich życia. Jak wspomniałem, spędziłem 2 dekady w Chinach i w Turcji, a więc w krajach, w których z dnia na dzień białe może zacząć znaczyć czarne, a góra dół. Byłem tam jedynie osobą postronną, obserwatorem. Miałem więc luksus dystansu i ciągłego dziwienia się. Taki luksus, na jaki nie może sobie pozwolić rodowity poddany tamtego państwa, jeśli chce w nim spokojnie spędzić życie. Reinterpretacja świata ma w Chinach długą tradycję. Ponad 2000 lat temu, w 221 roku przed naszą erą, pierwszy cesarz Chin, Qin Shi Huang, zjednoczył państwo. Jego syn, który rządził jako Qin Ershi, w latach 209-207 przed naszą erą, miał potężnego, wzbudzającego postrach kanclerza o nazwisku Cao Gao. Pewnego dnia podczas audiencji u cesarza kanclerz polecił, by w obecności wszystkich ministrów wprowadzono na dziedziniec jelenia. Wasza wysokość, zwrócił się do cesarza, koń dla waszej wysokości i wskazał na zwierzę. Cesarz był równie zaskoczony jak jego ministrowie i zapytał kanclerza, w jaki to sposób koniowi mogło wyrosnąć na łbie po roże. Jeśli wasza wysokość mi nie wierzy, powiedział na to Cao Gao, proszę po prostu zapytać swoich ministrów. I rzeczywiście, niektórzy ministrowie byli na tyle przebiegli albo przestraszeni, że potwierdzili słowa kanclerza. Wasza wysokość to naprawdę koń. Było oczywiście też kilku takich, którzy z uporem obstawali przy twierdzeniu, że zwierzę jest jeleniem, a nie koniem. I ich właśnie kanclerz nakazał po audiencji zakuć w łańcuchy i stracić. To jednak nie wystarczyło. Kazał stracić również tych, którzy zdumieni i przerażeni nic nie mówili. Od tamtej pory jeleń jest koniem. A lud odebrał naukę, że można zilu weima, z jelenia zrobić konia. Tego określenia używa się w Chinach do dzisiaj. Uśpione wygodą ostatnich dziesięcioleci społeczeństwa Zachodu w dużej mierze zapomniały już o doświadczeniach z systemami totalitarnymi, faszyzmem i socjalizmem. Tak więc autokrata lub kandydat na autokratę, wykazujący się całkowitym brakiem skrupułów i bezwzględną wolą władzy, będzie zawsze o krok przed dzisiejszymi demokratami, z ich naiwnością i brakiem doświadczenia. W USA potwierdziło się to wkrótce po objęciu urzędu prezydenta przez Trumpa, kiedy rozgorzała debata, czy kłamstwo należy nazywać kłamstwem, jeśli wychodzi z ust prezydenta. Zupełnie jakby władza posiadała przyrodzone prawo nazywania świata na nowo. Jako pierwszy uczynił to wreszcie New York Times, powołując się na słowniki. Gazecie przyklasnęło wielu. Słusznie dziennik zarzuca kłamstwo prezydentowi USA, bo jeśli ktoś mówi z zamysłem oszukania, wtedy jest to kłamstwo. Ta interpretacja nie jest jednak trafna w przypadku osobowości i systemów autorytarnych. Tutaj bowiem pierwszym zamysłem nie jest oszustwo, tylko wywołanie przestrachu. To dlatego kłamstwo autokratów, często bezwstydne i nieskrywane, przechodzi tak skandalicznie bez echa. Cały świat mógł na własne oczy zobaczyć mizerną garstkę gapiów na wielkim placu w centrum stolicy. Kamery wszystko zarejestrowały, więc jednym kliknięciem można sobie odtworzyć to nagranie w sieci. Ale prezydent jakby nigdy nic opowiada z zachwytem o największym zgromadzeniu w dziejach, o setkach tysięcy, o milionach, które oddawały mu hołd. Pod tym względem w Waszyngtonie jest tak samo jak w Ankarze. W autokracji doskonałej po prostu zwozi się te setki tysięcy zwolenników do stolicy. Jako się rzekło jednak, w ostatecznym rozrachunku samemu autokracie jest obojętne, czy ktoś mu wierzy, czy nie. On wcale nie chce każdego przekonywać, za to bardzo chętnie każdego sobie podporządkuje. W samej istocie władzy tkwi bowiem niepewność. Żadna władza, choćby nie wiem jak silna, nigdy nie jest całkowicie pewna siebie. Ta paranoja, strach przed osłabieniem i utratą władzy, leży w naturze rządzących. Stąd potrzeba uzyskiwania wciąż na nowo kontroli nad masami. I do tego służy kłamstwo. Jeśli rządząca KPH do dzisiaj upiera się, że Chiny są krajem komunistycznym i znowu zmusza nauczycieli, profesorów, urzędników i przedsiębiorców do publicznego opowiadania się za marksizmem, to nie wynika to z przekonania, że mieszkańcy tego kraju naprawdę wciąż wierzą w ideę Marksa. Marksizm jest takim kapeluszem Gesslera, czyli pretekstem do wymuszenia uległości. Każdy poddany musi wykonać ukłon w uznaniu jego władzy. Tak jak musieli to robić szwajcarscy chłopi w legendzie o Wilhelmie Tellu, kłaniając się kapeluszowi wójta Gesslera, umieszczonemu na wysokim kołku. Ten gest poddaństwa ma istotne znaczenie. To samo myśli autokrata o swoim kłamstwie. Kto go nie przyjmuje, ten jest wrogiem i staje się celem ataków. Ale zastraszenie to jedno. Równie ważne jest sianie zamętu, niszczenie granic racjonalności i rzeczywistości, czyli odbieranie kompasu ludziom i światu. Jeśli jesteś kłamcą i krętaczem, to nie możesz wygrać w świecie, w którym kłamstwo i prawda mają jakieś znaczenie. Musisz więc innych uczynić kłamcami i krętaczami, bo wtedy możesz być przynajmniej ich kłamcą. Hannah Arendt, badaczka znanego sobie totalitaryzmu, tak opisywała to w wywiadzie z 1974 roku. Jeśli każdy cię bezustannie okłamuje, to skutek nie jest taki, że w te kłamstwa wierzysz, tylko że nikt już w nic nie wierzy. Ale naród, który w nic nie wierzy, jest pozbawiony zdolności myślenia i w końcu także działania. Z takim narodem, mówi dalej Arendt, możesz potem robić, co ci się podoba. To jest idealny poddany. Albo też idealny globalny przeciwnik. Bezwstyd kłamcy ma swój odpowiednik w bezwstydzie okłamywanego. W każdym razie tak długo, jak długo okłamywany ma świadomość tego obłędu, który sam codziennie na nowo potwierdza w chórze z innymi. Jeśli powtarza oczywistą nieprawdę, wówczas staje się współsprawcą kłamcy. Ostatecznie kłamstwa rządzącego znajdują odpowiednik w cynizmie poddanych, którzy urządzają sobie życie w poczuciu bezsilności, a na końcu trzymają się już tylko władzy przywódcy. Ten nie musi się z niczego tłumaczyć, ponieważ poza jego opowieściami nie istnieje żadna prawda. Zniesiona została różnica między prawdą a kłamstwem. Pozostały tylko fakty i fakty alternatywne. Głównymi uznawanymi wartościami nie są moralność i świadomość odpowiedzialności, lecz korzyści. Mówienie prawdy nic nie daje, nawet jeśli się ją poznało. Przeciwnie, jest wręcz niebezpieczne. Najlepiej uznać kłamstwo za prawdę i głosić je z przekonaniem. Robi w ten sposób grupa fanatyków, ale to zawsze będzie tylko najmniejsza grupa. Drugim możliwym rozwiązaniem jest zejście prawdzie z drogi i życie w znieczuleniu i ignorancji. W takim przypadku, nawet kiedy się człowiek domyśla prawdy, to i tak najlepiej zrobi milcząc i udając. Te dwie grupy stanowią większość narodu. Prawdę wypowiadają już tylko głupcy albo ludzie, którym życie jest niemiłe. W takim świecie mądrzy nie są bowiem ludzie przewidujący i wnikliwi. Mądrość okazują podstępni i wyrachowani. Nie ma tu miejsca na zdrowy ludzki rozum, przeciwnie. W tych warunkach za rozumne uznaje się usprawiedliwienie samego przeżycia i oportunistycznego posuwania się naprzód. Kwestia prawdy, jej rozpoznawania i przekazywania za pośrednictwem języka jest generalnie sprawą niezwykle trudną. Nazwa jest tylko gościnnie w rzeczywistości, mówił już Zhang Zi, jeden z filozoficznych prekursorów taoizmu. A ponad 2000 lat później pisarka Herta Müller powiada: wie, że musi oszukiwać, ponieważ przedmioty oszukują materiałem, uczucia gestami. W punkcie przecięcia, gdzie spotyka się oszustwo materiałów i gestów, gnieździ się dźwięk słów ze swoją wymyśloną prawdą. Podczas pisania nie może być mowy o zaufaniu, raczej o uczciwości oszustwa. Oszustwo, Herty Müller, jest jednak kłamstwem w dobrej wierze, takim, na które się natrafia ze świadomością nieostrości swoich twierdzeń w swobodnej wymianie doświadczeń z innymi. W rozmowie te twierdzenia starają się zbliżyć do prawdy, do wspólnego rozumienia świata, który każdemu jawi się nieco inaczej. Ale autokrata, który na widok deszczu mówi, że świeci słońce, wywraca świat do góry nogami, tworzy sobie świat według własnych chęci. Świat, w którym rzeczy często znaczą coś przeciwnego niż w rzeczywistości. Świat, w którym można utrzymać równowagę tylko wtedy, kiedy wszyscy skupią się ściśle wokół przywódcy. A ten w swoim nowym świecie chce też często stworzyć sobie nowego człowieka. Kiedy się patrzy z zewnątrz, widzi się świat całkowicie nienormalny. Jest on jednak urządzony w ten sposób, że ktoś, kto wierzy jeszcze, że Ziemia kręci się wokół Słońca, ma wątpliwości, czy nie jest obłąkany. Taki ktoś ma nie ufać własnym oczom, własnym uszom i wspomnieniom. Ma tylko przeżuwać to, co mu podają. Dlatego wolna prasa jest naturalnym wrogiem autokraty. Tam, gdzie alternatywne fakty stanowią legitymację władzy, tam poszukiwanie i sprawdzanie faktów przez wolną prasę jest aktem dywersji wobec naszej ideologii. Tak czytamy w zdumiewającym dokumencie numer 9 KPH z roku 2013, który jest w istocie planem zwalczania zachodnich wartości i do którego jeszcze powrócimy. Albo wypowiedzeniem wojny. Podczas wizyty w kwaterze głównej CIA Trump powiedział, że prowadzi stałą wojnę z mediami. Autokrata, który chce stworzyć swoją własną prawdę, musi zawojować język, słowo. W Chinach dopiero od 2013 roku mówi się o prawdziwym smogu. Wcześniej przez całe dekady była po prostu mgła. Wu. Nie ma także represji, jest natomiast zabezpieczenie stabilności. Wei Wen. Oraz wizja harmonijnego społeczeństwa. Hi Xie Shu Hui. Harmonia to w ostatnich dziesięcioleciach ulubione słowo partii. W jej rozumieniu harmonia jest zgodnością rozkazu i jego wykonania. Harmonia panuje wtedy, kiedy społeczeństwo zapewnia rządzącym spokój. Na przykład podczas harmonijnego wyburzania domów przez władze miasta, które przeznaczyły te grunty dla agentów nieruchomości. Przy mojej ulicy w centrum Pekinu administracja miejska nakazała zamurowanie drzwi i okien we wszystkich garkuchniach, restauracjach, fryzjerniach, kioskach i warzywniakach z 7-dniowym zaledwie wyprzedzeniem, ostrzegając o tych działaniach właścicieli, którzy pracowali tam na swoje utrzymanie nieraz od ponad 20 lat. Celem władzy było pozbycie się przedsiębiorców, ponieważ prawie żaden z nich nie pochodził z Pekinu. Kampanii tej towarzyszyły nie tylko dziesiątki umundurowanych policjantów, którzy chronili murarzy przed złością i niechęcią mieszkańców, ale również wielkie banery obwieszczające „Podnosimy jakość życia obywateli”. Kiedy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos chiński przewodniczący broni globalizacji, to mówi o coraz większym otwarciu Chin. Tymczasem jego kraj w tym samym czasie coraz bardziej się zamyka. Kiedy przywołuje globalne osieciowanie, to w tym samym momencie chińscy cenzorzy uszczelniają ostatnie luki w murze blokady informacyjnej. Przewodniczący otrzymuje więc wielkie brawa, ponieważ wszędzie na świecie panuje duże zamieszanie. Niektórzy wierzą Xi. Niektórzy chcą mu wierzyć. Niektórzy są zauroczeni jego władzą. Niektórzy uważają taką reakcję za wskazaną politycznie. Inni dostrzegają w niej własne korzyści. Odbieranie słowom właściwego sensu i zamienianie go na przeciwny wykracza więc poza granice Chin. Stara, sprawdzona taktyka polega na tym, że zawłaszcza się słowa swoich wrogów. Wolność jest wtedy niewolą, a niewiedza siłą. Uczył nas tego już George Orwell. Chiny są demokratycznym państwem prawa, jak mówi propaganda partyjna. Chiny mają też konstytucję, a w niej artykuł 35, gwarantujący obywatelom Chińskiej Republiki Ludowej wolność słowa, prasy i demonstracji. W Chinach jest też parlament, ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych. Są wybory i obywateli wzywa się regularnie, żeby korzystali ze świętego prawa głosu. Lenin dawno temu wymyślił centralizm demokratyczny, polegający na tym, że demokratycznie wybrani funkcjonariusze zyskują po wyborach przywilej narzucania własnych rozwiązań politycznych, którym nie wolno się sprzeciwiać. Później Mao Zedong głosił demokratyczną dyktaturę ludu. W praktyce ciągle panuje centralizm i dyktatura, a demokracja, jako martwy frazes, stoi ludowi ością w gardle. Poddany dokonuje więc swoich wyborów, korzysta ze swojego świętego prawa głosu i doświadcza swojej wolności jako niekończącej się farsy, a dyskredytowane słowa tracą jakiekolwiek znaczenie. Wszystko to jest szczepionką dla obywateli, która ma im zapewnić odporność na niebezpieczne idee. Żeby Chińczycy się nimi nie zarażali w trakcie nieuchronnych w epoce globalizacji kontaktów z innymi światami. Taki zdegenerowany język zapewnia narodowi odporność i czyni go niemym. Fałszerze wiedzą, że zatrute słowa będą działały. Myślenie kieruje językiem, to prawda, ale język również kieruje myśleniem i je korumpuje. Viktor Klemperer, który w swoim studium LTI, notatnik filologa, badał język III Rzeszy, pisał: słowa mogą być jak maleńkie dawki jadu. Połyka się je niepostrzeżenie, wydają się nie mieć żadnego skutku, a jednak po pewnym czasie występuje trujące działanie. Język dyktatury zmienia walor słów i częstotliwość ich użycia. Czyni własnością ogółu to, co dawniej należało do jednostki lub niewielkiej grupy. Przywłaszcza na rzecz partii to, co dawniej było własnością ogółu, a przy tym wszystkim nasyca słowa, wyrażenia i formy zdaniowe swoją trucizną. Czyni język posłusznym narzędziem swego straszliwego systemu. Pozyskuje w języku swój najsilniejszy, swój najbardziej publiczny i zarazem najtajniejszy środek agitacji. I ostatecznie wcale nie było konieczne, by Niemcy świadomie przyjęli i wyznawali nazizm, ponieważ on wślizgiwał się w ciało i w krew tłumu pojedynczymi słowami, zwrotami, formami zdań, które narzucał przez milionkrotne ich powtarzanie i które były przejmowane mechanicznie i nieświadomie. Autokracie chodzi o zawładnięcie językiem i kontrolowanie w ten sposób ducha. Najwyższym celem propagandy Komunistycznej Partii Chin jest ujednolicenie myślenia. Jest to jednak proces, który musi się stale odnawiać. Musimy ujednolicić myśli i działania wszystkich obywateli Pekinu. Domagał się od organów propagandowych Tsai Ki, miejski sekretarz partii w Pekinie, kilka tygodni przed 19. zjazdem KPH jesienią 2017 roku. To, co wiedział już Konfucjusz, 551-479 rok przed naszą erą, wiedział też Mao. Jedno, jedyne, właściwe sformułowanie i cały naród się rozwija. Jedno, jedyne, fałszywe sformułowanie może oznaczać upadek całego narodu. Zawłaszczanie słów innych ludzi oczywiście nie wystarczy. Najpóźniej w latach 40. XX wieku komunistyczna partia Chin rozpoczęła tworzenie nowego języka dla nowych ludzi. Słowa, które popadły w niełaskę, zostały odrzucone, a na ich miejsce wynaleziono nowe. Zaraz po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej partyjni lingwiści przystąpili do tworzenia Xinhua Zidian, słownika dla nowych Chin. Do partyjnego dyskursu, ale i do języka codziennego dopisywano stale nowe, nacechowane politycznie i moralnie slogany i sformułowania. Ta rozwijana wówczas praktyka do dzisiaj stanowi podstawę tego, co sinolog Jeremy Barme nazywa nowomową nowych Chin. Jedne na drugich osadzały się kolejnymi warstwami żargony poszczególnych dekad. Początkowo te marksistowsko-leninowskie naleciałości mieszały się z przepojonym dumą misjonarsko-militarnym kanonem maoistowskim. Później do sztywnego stylu biurokracji partyjnej doszedł jeszcze pseudonaukowy żargon technokratów. Polityka reform i otwarcia prowadzona przez Deng Xiaopinga i coraz większy udział chińskiej gospodarki w światowym handlu spowodowały, że do języka partyjnego dyskursu przedostawały się także pewne lingwistyczne elementy ze świata komercji, reklamy i globalizacji. W ostatnich latach we wstępnych artykułach Renmin Ribao, dziennika ludowego, często pojawiają się naleciałości z dziedziny internetu i nowych technologii. Język każdego aparatu partyjnego ma to do siebie, że ze względu na swoją hermetyczną nieprzystępność szybko staje się dla ludzi niestrawny. Xi Jinping nie jest pierwszym przywódcą partii, który piętnuje formalizm i pustosłowie we własnych szeregach. Już w słynnym przemówieniu w lutym 1942 roku Mao beształ towarzyszy za stereotypową partyjną pisaninę, za to, że zapełniają niezliczone strony pustosłowiem. Zdaniem Mao takie artykuły przypominają bandaże, którymi stare kobiety obwiązują złamane kości swoich lotosowych stópek. Są tak samo długie i cuchnące. Z tego względu rzadko zdarzają się okresy, w których duże części społeczeństwa świadomie i z entuzjazmem przyjmują tę nowomowę i posługują się nią również w prywatnym życiu. Jednym z takich rzadkich okresów był czas rewolucji kulturalnej. Od 1966 do 1976 roku. Mao, który czuł się zepchnięty na margines przez swoich wewnątrzpartyjnych rywali, rozpoczął cyniczny i brutalny teatr siły. Wezwał młodzież kraju do ataku na kwatery główne, do rebelii przeciwko nauczycielom i profesorom, przeciwko rodzicom i przeciwko wszystkim funkcjonariuszom partyjnym, którym na sercu bardziej leżała porządna administracja i dobrze funkcjonująca gospodarka niż permanentna rewolucja. A dziewczyny i chłopcy Chin zobaczyli w Mao swojego mesjasza. Dla niego i jego rewolucji byli gotowi wyzbyć się całego dziedzictwa swojej cywilizacji, miłości do ojców i matek oraz resztek człowieczeństwa. W końcu doprowadzili swój kraj do ruiny. Pierwszą rzeczą, którą zdradzili, był język dnia powszedniego i zdrowego rozsądku. My już nie byliśmy ludźmi, powiedział mi kiedyś Hongbing, dawny czerwonogwardzista, a dzisiaj adwokat. Staliśmy się wilczym pomiotem. Cały kraj, całe pokolenie, wszyscy byliśmy karmieni trucizną, wilczą leczem. Jego imię znaczy czerwony żołnierz. Najsławniejszą ze wszystkich czerwonogwardzistek była uczennica Song Binbin, córka generała, która w sierpniu 1966 roku na oczach milionów rówieśników wspięła się na bramę niebiańskiego spokoju i została przyjęta osobiście przez Mao. Song Binbin, grube okulary, warkocz, mogła jemu, Mao, nałożyć swoją czerwoną bransoletę z trzema literami Hong Wei Bing, czerwonogwardzistka. Mao zapytał dziewczynę, jak się nazywa. Bin-bin, powtórzył, czyli uczona i zrównoważona. Tak, odpowiedziała. Na co Mao? To niedobrze. Lepiej byłoby Yao Wu, złakniona wojny. Od tamtej pory 17-latka nosiła takie imię. Zatrute mleko, wessane z zatrutymi słowami. Niektórzy wcześniej niż inni obudzili się z tego ślepego szaleństwa i obłędu. Młodzi ludzie, tacy jak Gu Cheng, Mang Ke, Bei Dao czy Yang Lian, mieszkańcy miast zsyłani przez Mao na wieś. Nie wiedzieli o sobie nawzajem, a przecież jednoczyło ich wspólne dążenie. Oczyścić splugawiony i pozbawiony naturalnych korzeni język, napełnić go nowym życiem. Pisali więc wiersze, w których robili niesłychane rzeczy. Używali słów takich jak słońce, ziemia, woda czy śmierć. Odbiorcy, faszerowani od 10 lat samymi tylko hasłami, byli poirytowani. Słońce, ziemia, woda? Młodzi poeci, nazywano ich Manglongpai, mało znani, zdobywali sławę. W każdym razie w ich poezji język chiński rzeczywiście się odrodził. W społeczeństwach autorytarnych przepaść między językiem urzędowym a nieurzędowym jest większa niż w innych. Ponieważ w systemach totalitarnych właściwie nie może istnieć coś takiego jak sfera prywatna, jednostce ciągle narzuca się język urzędowy. W konsekwencji poddani żyją tu w specyficznym rozdwojeniu, tym bardziej, że język propagandy też jest językiem kłamstwa. I tak żyją tym, co George Orwell opisał proroczo w roku 1984 jako dwójmyślenie i dwumowę. Wiedzieć i nie widzieć. Mieć poczucie absolutnej prawdomówności, a jednocześnie wygłaszać umiejętnie skonstruowane kłamstwa. Wyznawać dwa zupełnie sprzeczne poglądy na dany temat i mimo świadomości, że wzajemnie się wykluczają, wierzyć w oba. Używać logiki przeciwko logice. Odrzucać moralność i zarazem rościć sobie do niej prawo. Wierzyć, że demokracja jest niemożliwa oraz że partia stoi na jej straży. Każdy poddany odgrywa przedstawienie. Przed sąsiadami, przed kolegami, wreszcie przed aparatem władzy. A dopóki jest tego świadomy, w skrytości ducha może się z tego śmiać albo wzdychać. Większości szybko wchodzi to w krew, a ponieważ nie można wyraźnie rozdzielić tych sfer, to język aparatu partyjnego zawsze korumpuje także język obywateli. Pisarze ubolewają nad brutalizacją języka chińskiego, naznaczonego wrzaskliwym, wojskowo-rewolucyjnym żargonem czasów Mao. Eseje amerykańskiego literaturoznawcy i eksperta do spraw chińskich Perego Linka i socjolożki Anny San tropią na przykład pozostałości maoistowskiego żargonu w książkach Mo Yena, pierwszego chińskiego laureata Nagrody Nobla z 2012 roku. Anna San mówi o chorym języku, od którego Mo Yen, jak większość jego współczesnych, nigdy się nie uwolnił. Przyswojenie przez naród słów propagandy daje przy tym całkowicie różne efekty. I tak wściekle zwalczany przez Mao styl drobnomieszczański, Xiaoci, pod koniec lat 90. stał się nagle najbardziej pożądanym stylem życia nowej klasy średniej. Każdy chciał zostać Xiaoci, drobnomieszczaninem. W nowych Chinach był to bowiem ktoś, kto w otwieranych wówczas kawiarniach Starbucks może sobie zamówić cappuccino. Kto wie, że czerwone wino pije się bez Sprite'a? Jak to robili zazwyczaj na swoich biesiadach funkcjonariusze partyjni i noworysze? I ktoś, kto na urlop czasem jeździ do Paryża czy do Neuschwanstein? Niekiedy bronią się i słowa, i obywatele. Wiele słów używanych przez partie w walce ideologicznej zyskuje w codziennym użytku ironiczny wydźwięk. Na przykład towarzysz, tongji. Nagle zaczęli w ten sposób mówić do siebie nie tylko chińscy komuniści. Stało się to też popularnym samookreśleniem wśród chińskich homoseksualistów. Powiedzenie zostałem zharmonizowany od wielu już lat oznacza mniej więcej cenzura mnie przyłapała, usunęła w sieci jakiś mój komentarz albo w ogóle zlikwidowała konto. Kiedy policja zaprasza kogoś na herbatę, to czeka go przesłuchanie. A jeśli jakiegoś znanego intelektualistę, pisarza, adwokata albo innego podżegacza wysyła w podróż, to znaczy, że zmusza go do opuszczenia miasta na czas zjazdu partii albo wizyty głowy obcego państwa. Propaganda wypluwa ciągle nowe słowa i terminy. Dzisiejsze Chiny są fantastycznym królestwem przeciwieństw. Chińczycy są społeczeństwem, które staje się coraz bardziej różnorodne i przypomina rozłożony chiński wachlarz. Społeczeństwem praktykującym pluralizm. Ten zaś opiera się żarliwie uprawianemu przez partię ujednolicaniu wszystkich zjawisk i działań. Dla takiego kraju partia w najlepszym przypadku tworzy pojęcia, które łącząc w sobie wszelkie sprzeczności, w ten sposób je unieważniają. Na przykład chiński socjalizm albo socjalistyczna gospodarka rynkowa. W tych pojęciach zawarte są jednocześnie elementy z lewa i z prawa. Jest tam i góra, i dół. Coś z maoizmu i coś z liberalizmu. Taki język unieważnia logikę i dlatego wydaje się nie do ruszenia. Tymczasem jest jeszcze bardziej wydrążony z treści i absurdalny. W kraju, w którym liczy się siła, a nie prawo i argumenty, nie robi to jednak żadnej różnicy. Gdyż słowa, oprócz znaczenia, często zawierają w sobie również rozkaz. Przytaknij, przełknij, zapomnij, uklęknij. I tak propaganda potrafi porównywać Dalaj Lamę do Hitlera. Potrafi rozsyłać do redakcji w kraju instrukcje z napomnieniem, żeby w żadnym razie nie myliły prawdy z kłamstwem, dobra ze złem czy piękna z brzydotą. Prawdziwa, dobra i piękna jest zawsze tylko partia i jej słowo. A partia próbuje swoich sił nie tylko w interpretowaniu prawdy, ale też w jej zaklinaniu. W Chinach nie ma ludzi inaczej myślących. Trzeba to tylko odpowiednio często powtarzać. Tym zdaniem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ma Chaoqi, skomentował w 2010 roku wyrok 11 lat więzienia dla Liu Xiaobo. Liu Xiaobo był pisarzem, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla i w 2017 roku umarł w państwowym więzieniu. Tym samym był pierwszym zmarłym w więzieniu noblistą od czasów Karla von Ossetzkiego, który zginął w 1938 roku z rąk nazistów. Liu Xiaobo przez ponad dekadę był najbardziej znanym chińskim dysydentem. W oficjalnych oświadczeniach określano go zawsze jako skazanego przestępcę. Przedstawiciel rządu, Ma, powiedział do zagranicznych dziennikarzy 11 lutego 2010 roku. Co takiego? Dysydent? Niech państwo sami ocenią, czy w Chinach istnieje taka grupa. Ja uważam to określenie za wątpliwe. Artysta Ai Weiwei był jeszcze w tamtym czasie jednym z najaktywniejszych chińskich mikroblogerów na Twitterze. Opublikował tam swoją analizę słów Ma. 1. Inaczej myślący są przestępcami. 2. Tylko przestępcy myślą inaczej. 3. Różnica między przestępcą a nieprzestępcą polega na tym, że ten pierwszy myśli inaczej. 4. Jeśli sądzisz, że w Chinach są inaczej myślący, to jesteś przestępcą. 5. Tutaj dlatego nie ma inaczej myślących, że wszyscy inaczej myślący od dawna stali się przestępcami. 6. Czy jest tu jeszcze ktoś, kto myśli inaczej niż ja w przedstawionym wyżej rozumowaniu? Ponieważ jednak Ai Weiwei sam był w tamtym czasie człowiekiem inaczej myślącym, jego blogi dawno zostały w Chinach skasowane. Na postawione przez niego pytanie niewielu rodaków mogło zatem udzielić odpowiedzi, bo w Chinach Twitter jest zablokowany. Zaledwie rok później Ai Weiwei sam odsiadywał już 3 miesiące więzienia jako rzekomy przestępca gospodarczy. A ponieważ nawet partia komunistyczna ucieka się do Konfucjusza, przywołam tu odpowiedź filozofa na pytanie jednego z jego uczniów. Oto co zrobiłby najpierw, gdyby przekazano mu władzę w państwie. Kto chce ustanowić porządek w państwie, powiedział Konfucjusz, musi przywrócić sens pojęciom. Uczeń był zdumiony. Jakie to absurdalne, zawołał. Ale Konfucjusz ciągnął dalej. Kiedy pojęcia nie mają właściwego sensu, to słowa nie są posłuszne. A kiedy słowa nie są posłuszne, to sprawy pozostają niezałatwione. Kiedy sprawy pozostają niezałatwione, wówczas nie rozkwitają obrzędy ani muzyka. A kiedy tak się dzieje, kary i cierpienia nie są adekwatne. Kiedy kary i cierpienia nie są odpowiednie, wtedy naród nie wie, co ma robić, ani w którą iść stronę. I tak właśnie jest dzisiaj. Słowa nie są posłuszne, a naród nie wie, co ma robić, ani w którą iść stronę. Człowiek szlachetny nie znosi, mówi jeszcze Konfucjusz, kiedy w jego słowach jest jakiś fałsz. Tylko to się liczy.